Pani Marta Wójcik cały czas z nami, przewodniczka, ale także badaczka dziejów żydowskich mieszkańców Rzeszowa. Mówiliśmy o tych świętych miejscach, oczywiście dla religijnych Żydów, ale przecież życie toczyło się różnymi rytmami dnia codziennego, biznesu, handlu. No po prostu tak wygląda życie, że czasami świętujemy, a od czasu do czasu wygląda to zupełnie inaczej.
A ze świętowaniem, z życiem związane są konkretne lokalizacje, miejsca. W historii Rzeszowa te relacje mieszkańców były bardzo różne. Żydzi w pewnych okresach nie mieli możliwości w starym Rzeszowie, w starym mieście posiadania domów, kupowania działek, budowania się. Stąd też przy starym Rzeszowie powstała dzielnica Żyda. Nowe miasto. Tak, i to tam się toczyło to życie żydowskie, najbardziej bogate.
Tak, Mikołaj Spytek-Ligenza zabronił Żydom osiedlać się tutaj na terenie Starego Miasta, stąd więc właśnie to było motywacją do ulokowania ich poza granicami ówczesnego Rzeszowa, czyli właśnie wówczas zaczynała się kształtować dzielnica, Nowe Miasto tutaj za naszymi plecami, za Biurem Wystaw Artystycznych, doskonale znany nam teraz Plac Wolności tak zwany, ale jakbyśmy cofnęli się jeszcze 100 lat w przeszłość, widzielibyśmy tam z góry idealnie zarysowany kwadratowy rynek. To właśnie od XVII wieku to było miejsce, w którym rzeczywiście kwitł handel, głównie handlarzy żydowskich. Również tam były zlokalizowane różne warsztaty rzemieślnicze, bo to głównie handel i rzemiosło to te dziedziny życia, którymi parali się rzeszowscy Żydzi. No ale jeśli mamy handel i właśnie rzemiosło, to również determinowało nam tutaj kontakty między sąsiadami, stąd więc musiał powstać na przykład hotel, tudzież hotel krakowski, o którym wspomniałam wcześniej, dlatego krakowski, bo znajdował się na głównej drodze pomiędzy Krakowem a Lwowem, tak, zresztą był zlokalizowany wówczas ten rynek Nowego Miasta.
Obecna ulica Jana III Sobieskiego.
Tak, Jana III Sobieskiego, no i ulica Piłsudskiego, która nam przecina dzisiaj ten stary, drugi rzeszowski rynek.
Jeżeli mówicie, panie, o tych relacjach bardzo różnych czasami, no to może też dobrym przykładem jest w ogóle powstanie Domu Ludowego Beit Heim. Dzisiaj to jest Wojewódzki Dom Kultury, wszyscy go znają, ale przecież to budynek, który powstał dlatego, że Żydzi nie byli, mówiąc delikatnie, zapraszani do budynku Sokoła.
Tak, dokładnie. Władze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wypowiedziały stowarzyszeniom żydowskim możliwość wynajmowania tych przestrzeni na spotkania swoich organizacji. Wówczas pojawiła się potrzeba wybudowania takiego miejsca i właśnie rzeszowianin Adolf Tannenbaum, gdy spotkał się tutaj w Rzeszowie ze swoimi kolegami, ponieważ był uczniem dzisiejszego pierwszego liceum, spotkał się tutaj ze swoimi kolegami szkolnymi i panowie uradzili po prostu, że trzeba takie miejsce faktycznie wybudować i tutaj było to możliwe dzięki ogromnej dotacji, dzisiaj byśmy to nazwali dotacją, którą właśnie Adolf Tannenbaum tutaj wystosował dla swoich przyjaciół. Powstało wówczas
W ogóle historia
fundacja
projektów tego budynku, tak, to jest też ciekawa historia,
tak,
prawda? Bo
tak,
rodzina Holcerów zaproponowała bodajże pierwszy projekt i to był tak imponujący budynek, jakiego w tym mieście nie było.
Tak, ale tak naprawdę ten, który powstał, również taki był.
Tak.
Był jednym z najbardziej nowoczesnych.
To lata 20 już, prawda?
Tak, końcówka, 28 rok oddany do użytku. Doskonale wyposażony, bardzo dobrze wyposażona biblioteka, którą dzisiejsze rzeszowianki młode mogą kojarzyć z sali baletowej zespołu dziecięcego zespołu artystycznego Uśmiech. Ja sama jako dziewczynka tańczyłam wówczas w budynku dzisiejszego WDK-u, w sali baletowej, która niegdyś była właśnie biblioteką, ale to było szczególne miejsce właśnie w akcie fundacyjnym tego budynku. Było tam zapisane to, że ten budynek ma służyć przede wszystkim żydowskim mieszkańcom miasta, ale tak naprawdę ogółowi.
Inne ciekawe miejsce już wspomniane to był budynek Plac Wolności 3, gdzie znajdowało się właśnie kino, muzeum, całkiem zresztą niedaleko. Teraz jest tam szkoła muzyczna. I to, że powstawały takie instytucje, świadczy o tym, że było zapotrzebowanie na życie kulturalne, że ono było bogate, że społeczność żydowska była zainteresowana nie tylko tym, co dzieje się tu i teraz, ale ciekawa była tego, co przynosi świat z zewnątrz.
Ale powiedziałaś o tej sferze kultury. A biznes? Jak się rozwijały fabryki, które produkowały rury, tudzież włazy studzienkowe, tudzież jakieś inne urządzenia związane z techniką, prawda? To były wielkie fabryki w tym mieście.
Wielkie fabryki, ale było też mnóstwo takich drobnych tak naprawdę. Jeśli wspominaliśmy wcześniej właśnie o tym Wojewódzkim Domu Kultury, czyli dawnym Żydowskim Domu Ludowym, no właśnie tam instalacje sanitarne były skonstruowane właśnie z elementów wyprodukowanych w rzeszowskiej fabryce Salomona Zweiga. Również różne elementy drewniane i meble pochodziły ze składów mebli jednego z braci Wang. Także tutaj rzeczywiście ludność, można powiedzieć, że była samowystarczalna. Tutaj mam przed sobą dokumenty różne właśnie związane z przedwojennymi rzeszowskimi firmami żydowskimi. Mamy na przykład tutaj dokument pochodzący z fabryki kapusty kiszonej i ogórków kiszonych w Rzeszowie Józefa Lifshutza. A jeśli już mówimy o Lifshutzach, no to z kolei trzeba wspomnieć o fabryce alkoholi Alko. Której?
Znamy ten lokal?
No dokładnie tak. Mamy w kamienicę.
Przy Matejki.
Tak, mamy właściwie w rynku mamy kamienicę z napisem Alko i właśnie to jest pamiątka po tej fabryce likierów Hirscha Lifshutza. Ja tutaj właśnie tak żartobliwie ostatnio mówię, nie udało mi się tego potwierdzić, ale idealne by było po prostu, jeśli Józef był bratem Hirscha. Hirsch produkował alkohol, a Józef do niego przegryzki.
Tyle tych ciekawostek i tych kropek do połączenia, kropek historycznych. Będziemy je starać się połączyć dla Państwa.